Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii mają bardzo ciekawe imiona. Zachariasz oznacza Bóg pamięta. Elżbieta natomiast oznacza Bóg jest moją pełnią. I można powiedzieć, że te imiona to trochę jakby taka szydera z tych postaci. No bo przecież Zachariasz może mieć dokładnie odwrotne doświadczenie. Może mieć doświadczenie, że Bóg o mnie nie pamięta, skoro jestem już w podeszłym wieku i nie mam syna. Elżbieta w żadnym wypadku nie czuje się wypełniona przez Boga, bo doświadczyłaby tego, gdyby jej łono zostało wypełnione potomkiem. A do tej pory nigdy nie miało to miejsca. A jednak to imię, które oznacza tożsamość postaci, mówi o tym, co oni w głębi swojego serca, w głębi swojego doświadczenia Boga przeżywają. Mimo, że wszystkie okoliczności na zewnątrz mówią dokładnie coś odwrotnego, Zachariasz nosi w sobie doświadczenie, że Bóg jest wierny, że Bóg pamięta, bo się modli. Jak przychodzi do niego anioł w tym widzeniu w przybytku, mówi mu: wejrzał Bóg na twoje wołanie, na twoją modlitwę. To jest odpowiedź na jego modlitwę. I Elżbieta ma też takie doświadczenie, w którym doświadcza, że Bóg ją wypełnił. I czeka na ten moment. I owszem, możemy powiedzieć, że Zachariasz stał się niemy, bo nie uwierzył. Ciekawe, czy ktokolwiek z nas by uwierzył. W ogóle, czy by uwierzył, że anioł do niego przyszedł. To jest pierwsza sprawa. By teraz przed wami stanął Gabriel. Ciekawe, czy byście byli tacy radośni i tacy od razu skorzy do wierzenia we wszystko, co mówi anioł. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, że anioł przyszedł do niego. Jak sobie to wyobrazić? Więc ja mu się wcale nie dziwię, że on tam troszkę sobie powątpiewał. Ale się modlił. Ale się modlił. No i dlaczego to było takie ważne, żeby oni mieli potomka? Oczywiście w pierwszej kolejności jest to takie bardzo ludzkie. Jeżeli dwoje ludzi w małżeństwie się kochają, to naturalne, że ta miłość chce być płodna, że chcą tą miłością obdarzyć jeszcze kogoś trzeciego. To naturalne, że w Elżbiecie obudził się instynkt macierzyński, kiedy patrzyła na wszystkie swoje sąsiadki, które rodziły kolejne dzieci. Jej musiało być po ludzku normalnie przykro. Może nie była w stanie już patrzeć na kolejne ciąże swoich koleżanek, swoich kuzynek. To naturalne, że Zachariasz jako dobry facet w końcu poczuł, że chciałbym być ojcem i mieć syna, któremu mogę przekazać wartości, którymi żyję. Ale w tamtej kulturze jeszcze chodziło o coś więcej. Nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę, że pierwsze przykazanie, jakie Bóg daje człowiekowi w Biblii, tak w kolejności chronologicznej, to nie jest przykazanie: będziesz kochał Pana Boga swego. Tylko pierwsze przykazanie, jakie Bóg daje człowiekowi, to jest: będziesz płodny. Zaraz w scenie stworzenia człowieka. To jest podstawowe zadanie, które dostaje człowiek. Przedłużać to, co robi Bóg, czyli dawać życie. Uczestniczyć w dziele stworzenia. Dzielić się ogromem życia i miłości. Bóg stworzył nas, stworzył ten świat, dlatego że kocha, że sam w sobie zna doświadczenie inności i wie, że inność ma wartość i dobrze, żeby było coś obok mnie, czemu mogę dać życie. I człowiek zostaje zaproszony do tego. Dawać życie, to uczestniczyć w dziele stwórczym Boga, robić to, co robi Bóg, razem z Nim. Ale chodzi jeszcze o coś jednego. Oni jeszcze nie mieli tak dobrze przemyślanej koncepcji życia wiecznego. Ona się dopiero rodziła. W pierwszym wieku już była dość mocno ukształtowana, ale potrzeba było jeszcze jakiegoś czasu, żeby ona nabrała takiej pełni, ale wcześniejsze wieki Starego Testamentu to dopiero się rodziła cała koncepcja, wyobrażenie tego, czym może być życie wieczne. U początków była bardzo prosta. Jeżeli mam żyć dalej po swojej śmierci, to jedyny sposób na to, to jest mieć potomka i będę żył w swoim synu. Jeżeli będę miał kogoś, kto o mnie będzie pamiętał, jeżeli będę miał kogoś, kto będzie nosił moje geny, kto będzie nosił coś ze mnie, będzie miał w sobie coś ze mnie, to ja będę w nim żył. W momencie, w którym nie ma potomka, w momencie, w którym nie rodzi się już syn, to umieram doszczętnie, całkowicie. To już nic po mnie nie zostaje. Jedyna szansa na życie to jest życie w kolejnym potomku. Więc tu nie tylko chodzi o doczesność. Tu nie tylko chodzi o to, żeby na jakiś czas mieć syna. Im chodziło o całą wieczność. Tam była ich nadzieja złożona. I Bóg odpowiedział na tę ich modlitwę. Na modlitwę o płodność, o potomstwo, o przedłużenie nadziei. Bóg okazał się wierny. Ale kiedy czytam dzisiaj te czytania w kontekście rekolekcji o Kościele, to nie wiem jak wy, ale ja mam takie skojarzenie, że Kościół w Europie, Kościół w Polsce w jakiś sposób również jest jak Elżbieta i Zachariasz. Coraz mniej płodny. Bo może za dużo byłoby powiedziane całkiem bezpłodny. Ale na pewno tracący płodność. Obumierający. I nie chodzi mi tu o taki jakiś skrajny sceptycyzm. Żebyśmy sobie teraz usiedli i pomedytowali, jak to jest źle. Taka bida, tak niedobrze. Wszystko wokół takie ciemne. Nie, kompletnie nie. Chodzi o to, żeby to zobaczyć, nazwać. Możemy popatrzeć tylko na statystyki. Oczywiście statystyka nie oddaje rzeczywistości. Trzeba byłoby uwzględnić wszystkie inne czynniki socjologiczne. Ale tak coś mówi. W tym roku opublikowano badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Te badania przeprowadzono w 109 krajach świata dotyczące religijności wśród katolików. W Polsce również. Badano ludzi, pewną grupę badawczą, pod kątem uczestnictwa we mszy świętej i pod kątem modlitwy codziennej w dwóch grupach badawczych. Ludzi do 40 roku życia i powyżej 40 roku życia. Okazało się, że w Europie Polska ma największą różnicę między tymi dwoma grupami. Czyli proces sekularyzacji, który już doświadczyły kraje Europy Zachodniej, w Polsce właśnie nabiera rozpędu, albo nabrał go. Między 40, ludźmi powyżej 40 roku życia, a poniżej 40 roku życia jest przepaść. Statystyki mówią tak. Powyżej 40 roku życia 55% uczestniczy we mszy świętej niedzielnej. Poniżej 26%. 30% mniej. Jeśli chodzi o modlitwę codzienną, powyżej 40 roku życia 39% się modli codziennie. Poniżej 40 roku życia 14%. A kiedy się zbada 18-latków, studentów, was, to jeszcze dwa razy mniej. Kościół nam umiera. Na naszych oczach. Można popatrzeć na powołania. W 2000 roku w seminariach w Polsce było 4743 alumnów. 9 lat później o 1000 mniej. 3730. 2016 roku, to są ostatnie opublikowane dane, było już tylko 2300. Czyli o połowę mniej niż 16 lat temu. Połowa mniej. 20 lat to jest jedno pokolenie statystyczne. Jeżeli będzie się utrzymywała ta tendencja, za 3-4 pokolenia nie macie księży w Polsce. Powiem też jedno zdanie jeszcze, które jest dla mnie bardzo trudne. Mam nadzieję, że ono was nie zgorszy. W ciągu 10 ostatnich lat w Polsce odeszło z kapłaństwa ponad 1000 księży. W diecezji krakowskiej pracuje 1100 księży diecezjalnych. Tak jakby w ciągu 10 lat zniknęli wszyscy księża z diecezji krakowskiej. Tak to wygląda w liczbach. No i co z tym zrobić? Łatwo jest podać statystyki, ale co z tym zrobić? Oczywiście nie mam 100% pomysłu superskutecznego. Nie mam. Chciałbym mieć, ale nie mam. Wiem tylko jedno i do czego jestem bardzo głęboko przekonany, że najgorszą strategię, jaką możemy dzisiaj przyjąć, a jest to strategia, którą niestety bardzo wielu księży przyjmuje, to jest strategia mówiąca: cieszmy się tymi, których mamy, ich nie straćmy. Ta strategia oznacza dokładnie zagładę. Tylko jeszcze nie w najbliższym pokoleniu, tylko za 2-3. Ale to jest strategia prowadząca do zagłady. Ponieważ czy chcecie, czy nie chcecie, to umrzecie. Ja też. A jeżeli będziemy tylko zachowywać tych, których mamy, to po prostu wszyscy wymrzemy. Strategia polegająca na tym, żeby zakopać ten skarb wiernych, którzy są jeszcze w Kościele, tak jak to w tej przypowieści o minie, kojarzycie ją. Ten jeden, który dostał jedną minę, on ją włożył w chustkę i zakopał w ziemi, żeby jej nie stracić, bo się bał. Nie dostał pochwały od Pana Jezusa. To jest bardzo tam emblematyczne, ponieważ tam jest użyte takie greckie słowo sudario na nazwę tej chustki. A kiedy jest mowa potem o Panu Jezusie, który został złożony do grobu, to on został owinięty w sudarion. Sudarium to jest chusta grobowa, całun grobowy. Ta przypowieść chce powiedzieć, że próba zachowania, takiego zakonserwowania tego, co mamy, żeby przypadkiem tego nie stracić, oznacza tyle, co, że nam to po prostu umrze. Się to zakopie w ziemi jak nieboszczyka. I żadnego życia z tego nie będzie. Żeby Kościół mógł dalej żyć. Żebyśmy nie patrzyli na te statystyki, które będą coraz bardziej spadać, to jest tylko jeden sposób. Trzeba ożywić płodność Kościoła. Trzeba wołać do Pana, aby posłał Ducha, który będzie, tak jak w Elżbiecie i Zachariaszu, wzbudzał nowe życie. Przez ewangelizację, przez wyjście do tych, których tu nie ma. Nie tylko przez zachowanie was, którzy jesteście, ale wy, którzy jesteście, musicie wyjść po tych, których tu dzisiaj nie ma. Jeżeli będziecie tylko niemymi, biernymi widzami, nawet mocno zaangażowanymi w tej bierności, to znaczy możecie słuchać od groma i trochę rekolekcji, 15 serii adwentowych na YouTubie, 3 na żywo, ale nie wyjdziecie z tym dalej do innych, to guzik to warte. Bo to umrze. Jeżeli jeszcze w swoim życiu nie przyprowadziłeś nikogo do Kościoła, to zadaj sobie pytanie, na ile kochasz Kościół, a na ile traktujesz go egoistycznie, jako coś, co mi daje. I fajnie, że widzisz, że ci daje, Ale nie daje Ci tylko po to, żebyś Ty miał. Daje Ci też po to, żebyś teraz z tym poszedł dalej i się tym dzielił. Podzieliłeś się z kimkolwiek. Jest w tych ławkach tego kościoła czy innego ktokolwiek, kto wszedł w te ławki dzięki Tobie i Twojemu świadectwu. Chociaż jedna osoba. Ja mam głębokie przekonanie, że my, księża, nie mamy jak tego zrobić. Dlatego, że nas się nie będzie wpuszczało w takie miejsca. My nie będziemy mogli niedługo już w ogóle wejść tam, gdzie są ludzie, których chcemy przyprowadzić. Te miejsca będą dla nas zamknięte. Wystarczy będzie mieć koloratkę i sutannę. Tam już nie wejdziemy. Ale wy tam wejdziecie, bo wy tam żyjecie, bo wy tam mieszkacie, bo wy tam pracujecie, studiujecie. To wy musicie ich przyprowadzić. Jak wy tego nie zrobicie, nikt tego nie zrobi. I tu objawia się ostatni temat, którym chciałbym skończyć te rekolekcje o Kościele. Kiedy Kościół staje się płodny, to wtedy widzimy, że jest matką. Święty Augustyn napisał kiedyś takie słowa. Matko święta, Matko jedyna, Matko niepokalana, o wielka Matko, prawdziwa Ewo, jedyna prawdziwa Matko żyjąca. Jakbyście usłyszeli gdzieś te słowa, to od razu byście pomyśleli o Matce Bożej, do ich głowy. Ale Augustyn nie pisał tego o Matce Bożej, o Maryi. On to pisał o Kościele. On krzyczał z radości, z zachwytu, kiedy widział Kościół, jego Matkę. My rzadko tak myślimy o Kościele. Raczej myślimy o Kościele po pierwsze w formie męskiej. Problem polega na tym, że nasze polskie słowo nazywające Kościół jest po prostu w formie męskiej. Natomiast termin grecki i łaciński, eklezja, eklesia, jest rodzaju żeńskiego. Wtedy łatwiej myśleć, że to może być matka. Ale też myślimy o Kościele jako o instytucji i utożsamiamy Kościół z księżmi. Jak patrzycie na mnie, no to nie dziwię się, że nie widzicie we mnie obrazu matki. Byłoby coś nie tak, jakbyście widzieli. Więc kiedy się utożsamia Kościół z księżmi, no to za Boga nie da się tu widzieć tego obrazu i wyobrażać sobie i myśleć o Kościele jako matce. Ale kiedy zaczyna się o nim tak myśleć, to naprawdę bardzo dużo się zmienia w przestrzeganiu, w rozumieniu, przeżywaniu Kościoła, a przede wszystkim w naturalny sposób zaczyna się rodzić miłość do Kościoła, jak miłość do Matki, która jest wyjątkowa, której się nie da z niczym innym porównać. I co to znaczy, że Kościół jest Matką? Po pierwsze, jest Matką, bo z Niego się rodzimy. Ojcowie Kościoła byli znacznie bardziej na to wyczuleni. Są takie teksty, które dla nas może nawet będą już dzisiaj dziwne. Jak o tym mówię czasami, to ludzie tak mówią, że nie za daleko idzie ta metafora, ta analogia. Ale ojcowie Kościoła mieli doskonałe wyczucie, że tak jest. I mówili, że jeżeli Bóg jest Ojcem, to nie można Go mieć jako Ojca, jeżeli Kościoła nie uzna się jako Matki. Dlatego, że każdy z nas narodził się z niej w Chrzcie Świętym. I używali takiego obrazu, że Duch Święty to jest nasienie Boga Ojca, które zostaje złożone w łonie Kościoła, którym jest basen chrzcielny, w łonie Matki. I z tego łona rodzi się chrześcijanin, nowy człowiek. Na Lateranie w Rzymie jest starożytne baptysterium. Jak tam się jest, to warto zobaczyć. nie wszyscy go odwiedzają, bo też nie zawsze się da, ale ono nie jest w samej bazylice, tylko troszkę obok, więc czasami niektórzy wejdą do bazylki, pooglądają i przejdą obok baptysterium, nie wiedząc, że mają skarb pod nosem. Ale tam w tym baptysterium jest taki po łacinie napisany duży tekst, jak wam przeczytam. Tutaj rodzi się lud ze szlachetnego rodu, przeznaczony do nieba, poczęty w wodach płodnych duchem. Matka Kościoła w dziewiczym porodzie wyda na świat tych, których poczęła za sprawą Ducha Bożego. Zanurz się grzeszniku w tym świętym i oczyszczającym strumieniu, którego fale przywracają młodość zestarzałym. Jeżeli chcesz być niewinny, obmyj się w tych wodach. Niech nikogo nie przestraszy ani liczba, ani ciężar własnych grzechów. Kto narodził się z tej wody żywej, będzie święty. Myślicie tak o chrzcie? Staliście zrodzeni, zrodzeni z Boga. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Ale zrodziliśmy się z łona Matki Kościoła. I po zrodzeniu ta Matka nas nie opuszcza, ale nas karmi. Karmi nas Bożym Słowem i karmi nas Eucharystią. Jak może wiecie, może już mówiłem, zajmuję się liturgią naukowo i to też jest moja taka pasja. Popularyzuję liturgię jak mogę, w każdy sposób. I też od czasu do czasu, czy prawie cały czas, zajmuję się tekstami oryginalnymi liturgii, czyli najczęściej zajmuję się liturgią rzymską, czyli hiszpańską, mozarabską, zajmuję się tekstami łacińskimi. Polskie tłumaczenia, niestety, te, które słyszymy w czasie mszy świętej, często są odarte z całej poezji. One są bardzo dobre pod względem przekazu treści. Przekazują ideę, ale zagubiły całkowicie poezję tych tekstów. Jest taka modlitwa po komunii, którą odmawiamy w szóstą niedzielę okresu zwykłego, która rozpoczyna się w mszale polskim od takich słów: przyjęliśmy pokarm niebieski. Przyjęliśmy pokarm niebieski. A po łacinie ona się zaczyna tak: Celestibus pasti delicis. Co znaczy: przyjęliśmy delicję niebiańskie, rozkosz niebiańską. Macie takie doświadczenie, że Matka Kościół was co niedzielę karmi delicjami, najlepszymi smakołykami, jakie w ogóle istnieją. W ogóle o Komunii Świętej kiedykolwiek myśleliście, że to są takie, przepraszam za tę metaforę, najlepsze czekoladki, jakie istnieją na świecie. Oczywiście nie chodzi o to, że przyjmujemy czekoladki, przyjmujemy miliard razy coś ważniejszego, kogoś ważniejszego, samego Boga. Ale liturgia Kościoła nie boi się mówić o Nim, że to są delicje niebiańskie. Jak się ogląda reklamę ptasiego mleczka, nie? Bo tam takie w niebie latają te ptasie mleczka. Matka Kościół karmi nas, dzisiaj nas też nakarmi delicjami. Rozkoszujcie się nimi. Słodycz. Też są takie teksty, które mówią o słodyczy niebiańskiej. Posmakujcie. Liturgię przeżywa się też zmysłami. Też trzeba jej zakosztować, poczuć. Trochę ten wymiar zatraciliśmy, ale to jest na inną konferencję. Ale też ojcowie Kościoła mówili, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to jest to pokarm, który jest na nieśmiertelność. Jeden z ojców Kościoła, Ignacy Antiocheński, mówił, że jest to antidotum na śmierć. Sam Pan Jezus to powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. To w Eucharystii jest oparta nasza wieczność. Jak przyjmujesz ten pokarm, to on cię tak zaraża nieśmiertelnością, tak po kawałeczku coraz bardziej. Taki pokarm ma dla nas Matka Kościół. Ona nas karmi Słowem, które nas przemienia od wewnątrz. Też ojcowie Kościoła, ojcowie pustyni mówili, że to Słowo nas trawi. Że trzeba go smakować. Jak w metodzie Lectio Divina mówili tam meditatio, lectio, oratio, contemplatio, to mówili też o ruminatio, czyli że trzeba je tak przemielać, rozdrabniać. Ona musi w nas pracować. I od wewnątrz nas kształtować. Żebym był według tego Słowa. Ale Matka Kościół nas też broni. Chroni nas przed grzechem. Ostrzega nas i uczy życia. To ona nam daje Boże Słowo. To ona nam daje przykazania. To ona nas uczy i mówi, nie rób tego. Nie dlatego, żeby dawać nam zakazy. Nie dlatego, żeby nas ograniczać. Tylko dlatego, że jest matką, która już przeszła trochę. 2000 lat dzięki Bogu. Może warto posłuchać, co ona ma do powiedzenia. Czasami rozmawiam z młodymi ludźmi, sam będąc młodym, ale właśnie jako ksiądz, mówią mi, proszę księdza, bo ja nie rozumiem tego albo tamtego. Dlaczego nie mogę tego albo tamtego? Dlaczego Kościół mówi tak, a nie inaczej? Ja postępuję inaczej, bo mi się wydaje. Może warto posłuchać matki. Nawet jak nie rozumiesz, jak jeszcze nie jesteś przekonany, jak jeszcze nie wiesz dlaczego, ale bądź jej posłuszny. Jak mówi, nie współżyj przed ślubem, to nie dlatego, żeby odebrać ci radość, przyjemność, żeby zniszczyć twój związek, ale żeby cię ochronić. Bo już za wiele razy Matka Kościół w tych konfesjonałach słuchał o dramatach, które się dokonały właśnie przez współżycie przed ślubem. Bo ta sama dziewczyna, która raz przychodzi i mówi, współżyje przed ślubem, potem przychodzi i mówi, proszę księdza, jak on mnie mógł zostawić, kiedy my już współżyliśmy? Ja myślałam, że będzie tym jedynym. A nie jest. Zaufaj matce. Posłuchaj jej. Nawet jak nie jesteś do końca przekonany, nawet jak nie rozumiesz, posłuchaj jej. Bo ona chce twojego szczęścia. Bo jest matką, która kocha. Ale też z naszej strony. Jakie są konsekwencje tego, że Kościół jest matką? Pierwsza konsekwencja jest taka, że matkę się kocha. I kocha się ją w taki sposób, że w tej miłości też się o niej źle nie mówi. Nawet jeżeli nie wszystko matka zrobiła dobrze. Nawet jeżeli są takie kwestie, w których nie dojrzała do swojej roli. Bo tak jest. Nie ma rodziców w 100% idealnych. Nawet jak masz super fajnych rodziców, to są takie rzeczy, które myślisz sobie, no mogliby zrobić lepiej. Nie ma takiej magicznej książki, którą można byłoby przeczytać. Jak być rodzicem the best of the best. Po czym działa to na każde dziecko. Byłoby super, gdyby była taka książka, ale nie ma. Nawet rodzice, którzy mają już kolejne dziecko, owszem, wyciągają jakąś wiedzę, mają jakieś doświadczenie, ale zawsze mówią, proszę księdza, każde kolejne jest nowe i inne. I to, co działało z tamtymi, teraz już nie działa na to. I każde dziecko jest jedyne. Każde jest prototypem. Jak się pomylimy, to się już nie da tego naprawić. Tak jest. Więc też Matka Kościół w jakiejś kwestii możemy mieć takie doświadczenie, że nie dorasta. Że coś robi nie najlepiej. Mówiliśmy o tym na pierwszej konferencji. To, co nazywamy grzesznością w Kościele. Ale nie mów o niej źle. Nie krytykuj jej bezmyślnie. Nie obgaduj jej. Nie odwracaj się od niej. Zawsze jak głoszę rekolekcje dla gimnazjalistów wielkopostne, Tu mam taką konferencję o relacjach z rodzicami. I zawsze na tej konferencji mówię jedno. Bez względu na to, jakich macie rodziców, nigdy ze swoimi koleżankami, kolegami nie mówcie, że macie głupich rodziców. Niedobrych, złych, jakieś tam. Nigdy. Bo o nich się nie mówi źle innym osobom. Jest taki tekst, który mnie bardzo ujął, bardzo dotknął. Napisany przez Antoine de Saint-Exupéry, autora Małego Księcia. On opisywał swoją miłość do ojczyzny, do Francji, kiedy ta przeżywała ciemne momenty swojej historii. Bynajmniej nie pisał o aktualnej historii, ale mówił o II wojnie światowej i momencie, kiedy Francja weszła we współpracę z nazistami. I mówił o rządzących, którzy wtedy weszli w tę współpracę. I napisał takie słowa. Ponieważ należę do nich, nigdy nie zaprę się tych ludzi, cokolwiek by zrobili. Nigdy nie będę głosił niczego przeciwko nim wobec innych. Jeżeli tylko będę mógł ich bronić, uczynię to. Jeżeli okryją mnie wstydem, zamknę ten wstyd w swoim sercu i przemilczę. Cokolwiek wówczas sobie o nich pomyślę, nie będę świadczył przeciwko nim. Mąż nie chodzi od domu do domu, by donosić sąsiadom, że jego żona jest ladacznicą. Nie ocaliłby przez to swego honoru, ponieważ żona należy do jego domu. Nie może podnosić siebie, poniżając ją. Dopiero w domu ma prawo wyrazić swój gniew. Myślę, że to są najlepsze słowa, jakie można odnieść do Kościoła. Są takie rzeczy, o których trzeba mówić głośno. Są takie grzechy w Kościele, takie grzechy nawet już strukturalne, o których trzeba krzyczeć, podnieść swój gniew. Ale w Kościele, a nie w mediach. W Kościele, a nie w miejscu pracy, obgadując Kościół, księży, biskupów. W Kościele, a nie na imprezie czy imieninach między znajomymi. Bo o matce się nie mówi źle wobec innych. Druga rzecz, druga konsekwencja to jest to, że za tą matką możemy się chronić. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak myśleliście o Kościele, czy kiedykolwiek te słowa do was dotarły, ale w czasie każdej mszy świętej jest takie zdanie, które ja wypowiadam z jakimś szczególnym namaszczeniem, bo ono mi jest strasznie bliskie. Kiedy modlę się, nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę swojego Kościoła. O co chodzi w tej modlitwie? Mówię, Panie Boże, Ty wiesz, ile ja mam grzechów. Ty wiesz, jaki jestem. Ty wiesz, że to i tamto przeskrywają w życiu. Ale ja teraz się chowam za spódnicę mamy i patrz na moją mamę i na jej wiarę, na jej modlitwę. Jak ja się nie umiem modlić, no to Panie Boże, popatrz na świętą Matkę Teresę z Kalkuty, świętego Jana Pawła II, na Maryję, na Ojca Pio i pomyśl sobie, że to jestem ja. Patrz na nich i mów, to jest Krzysztof, to jest on. A on się tak modli. Ja się tak nie umiem modlić, ale ja zawsze wtedy mówię, módlcie się za mnie. Mamo, potrzebuję Ciebie. Mam tyle spraw. Ciągle się chowam za tą spódnicę. Ciągle staję za nią i mówię, Panie Boże, patrz na moją mamę. Wykorzystujcie to. Po to ją mamy. Żadna mama nie jest obrażona za to, że dziecko się chowa za nią. Nigdy się mama o to nie gniewa. Mówi, no właśnie, no po to jestem, dzieciaku. Po to jestem. Jest też taki piękny tekst. I nim zakończę. Napisał go również Francuz, poeta Paul Claudel, który napisał o tym,
on w ogóle się nawrócił, był konwertytą. Mówi, że w kościele nauczył się wszystkiego. Że właśnie matka Kościół nauczyła go i życia, i wiary, i modlitwy, i moralności, wszystkiego. I potem napisał, jak wiele dostał od tej matki. I pisze tak. Staliśmy się członkami mistycznego ciała. Nie rozporządzamy własnymi tylko siłami, by kochać Boga, by Go zrozumieć i Mu służyć, ale siłami wszystkich, począwszy od dziewicy błogosławionej na wyżynach niebios, aż do tego ubogiego afrykańskiego trędowatego, który z kołatką w ręku na wpół zgniłymi ustami wyśpiewuje mszalne responsoria. Możemy rozporządzać całym stworzeniem widzialnym i niewidzialnym, całą naturą, całym skarbem świętych, zwielokrotnionym przez działanie łaski i traktować jako nasze uzupełnienie i niezwykłe narzędzie. Wszyscy święci, wszyscy aniołowie służą nam pomocą. Możemy korzystać z mądrości świętego Tomasza, z ramienia świętego Michała lub z serca Joanny d'Arki, Katarzyny Sieneńskiej i z wszystkich tych drzemiących zasobów, które lekkie dotknięcie ręki wprawić może w stan wrzenia. Całe dobro, piękno i wielkość, wszystko, co emanuje świętością, jest jakby naszym dziełem. Heroizm misjonarzy, natchnienie doktorów, odwaga męczenników, geniusz artystów, płomienna modlitwa klarysek i karmelitanek jest w pewnej mierze naszym udziałem. Więcej nawet. Jest naszym prawdziwym udziałem. Od północy do południa, od alfy do omegi, od wschodu do zachodu. Wszystko tworzy jedność z nami. Bo co jest mamy, to jest moje. To tak po prostu działa. Kochajcie Kościół. Bo Kościół was kocha jak najlepsza matka. I nigdy nie przestanie was kochać. Więc i ty kochaj swoją mamę. Ja właśnie dlatego kocham Kościół. Bo odkryłem w nim moją mamę. Mam cudowną ziemską mamę. I mam przecudowną niebiańską mamę w Kościele. Amen.